przejdę do Słowa Bożego, które chciałbym dzisiaj się podzielić. I mówię, to kazanie właściwie specjalnie je zamieszczam, nagrywam też. Jest transmisja internetowa, którą będzie potem można sobie odsłuchać i będzie na stronie. Dlaczego? To słowo właściwie otrzymałem już jakiś czas temu. Dzieliłem się nim tutaj. Mówię, może tym, no będzie troszeczkę inny. Ja nigdy dwa razy tak samo nie mówię. Ale chodzi mi o myśli. Po której stronie jest Bóg? Wiecie dlaczego taki temat? No bo wiecie co, mieliśmy wybory tydzień temu. Chociaż my nie żyjemy polityką, to właściwie było wiadomo już od samego początku, że Polska jest podzielona, będzie podzielona, kto by tam nie wygrał. No i to widać. I muszę powiedzieć, że kiedy sięgnąłem do tych myśli, to się okazało, że to co było 7 lat temu, to wcale się nie dezaktualizowało, a właściwie wprost przeciwnie. Nie wszyscy to słyszeli. Mówię, rozmawiałem z jednym pastorem, który mówiłem mu o tym, o tych myślach. On mówi, to rzuć mi link. Ja mówię, no ale nie, to chyba nie jest nagrane po polsku, bo dzieliłem się tym w Rosji, na Białorusi, ale nie wiem, czy jest po polsku nagrane. W związku z tym chciałbym dzisiaj się tym podzielić. Nie będę tego rozwlekał, przedłużał, ale te myśli przekażę. A więc tytuł tego rozważania i kazania: po której stronie jest Bóg? Po której stronie Bóg, albo czy Bóg jest po jakiejś stronie? No, ostatnio wiecie, że Polska się podzieliła. Nie będę wam właściwie nawet tutaj, nie chce mi się cytować, czy jakieś wypowiedzi z internetu, czy z telewizji, czy jeszcze skądś tam, czy z gazet. Bo no, przykre jest, że na przykład ktoś jeszcze powiedział, że tutaj Polacy, że Lubelszczyzna i Podkarpacie, to taka petycja była, że powinna należeć do Ukrainy. Takie coś, nie wiem czy słyszeliście. Bardzo przykre to dla nas, Lubelaków, którzy zawsze byliśmy w centrum Polski, jak ktoś powiedział, to my zawsze tutaj Polska była w centrum. Tutaj nigdy nawet... No ale dobrze. Kiedy to słowo... Dzisiaj zastanawiałem się, kiedy mi to słowo przyszło w ogóle do... Co stało się przedmiotem tego rozważania? Otóż to słowo chyba mniej więcej w 2013 roku przyszło do mojego serca. Dzieliłem się tutaj, Danusia, moja żona, mówi, wiesz co, chyba nie możesz tylko tego słowa tak zostawić, żeby się tutaj skończyło, musisz gdzieś indziej powiedzieć. Też, że szkoda, żeby to było w jednym miejscu. I dzieliłem się rzeczywiście gdzieś tam na konferencji pastorów w Mińsku, jak tam jeszcze byli bracia i z Ukrainy, i z Białorusi, i z Rosji, i w Rosji się dzieliłem tym słowem. A kiedy mi to słowo przyszło? Otóż ono mi przyszło po wydarzeniach wojny na Ukrainie. Kiedy była wojna na Ukrainie, aneksja Krymu, potem Majdan, potem tam wojna właściwie no, z separatystami wspomaganymi przez wojska rosyjskie, nie ma co ukrywać. Ale szczególnie potem, kiedy zobaczyłem poróżnienie nie tylko ludzi, narodów w ogóle, ale też ludzi wierzących, kościołów. Nie wiem, czy wy o tym wiecie, no ale my mamy tutaj kontakty. Widzieliśmy ludzi wierzących, którzy są poróżnieni. I to widzieliśmy i takim właściwie dla mnie punktem zwrotnym, kiedy to pytanie zadałem, była wizyta naszego biskupa Marka Kamińskiego w Mińsku chyba bodajże wtedy na Ukrainie, to było po Majdanie, po tej wojnie. I kiedy miejscowy biskup też Kościoła Zielonoświątkowego, znaczy nazwa jest oczywiście inna, ten biskup mówi, no teraz rzeczywiście widać, po której Bóg jest stronie. Tak użył takiego sformułowania. Ale zanim jeszcze mówię, po której stronie, to chcę wam powiedzieć, ja, ponieważ interesowałem się tym wszystkim i oglądałem zarówno transmisje z tych wydarzeń na Ukrainie i w polskiej telewizji, w różnych telewizjach polskich, ale też w rosyjskojęzycznej telewizji, to widziałem, zupełnie był inny przekaz. I tak sobie mówię, Boże, jak to samo inaczej. Zresztą nawet chrześcijanie z Rosji inaczej to w ogóle mówią niż chrześcijanie na przykład z Białorusi czy z Ukrainy. To też jest ciekawe. Ale dla mnie było ciekawe, kiedy no nawet chrześcijanie, mówię w sensie takim tradycyjnym, prawosławni, mieli swoją cerkiew wspólną gdzieś tam w Niemczech i potem nagle, jak po tej wojnie stwierdziło się, jedni powiedzieli, nie, to nie jest ukraińska cerkia. Das ist keine ukrainische Kirche. Już razem nie modlili. No pomyślimy, no ale dobra, to bo to tam tacy tylko nominalni chrześcijanie. No ale kiedy dowiedziałem się, że w Sacramento, w kościele jakimś ewangelicznym czy charyzmatycznym, czyli powiedzielibyśmy ludzie narodzeni na nowo, pewnie modlący się w Duchu Świętym i pobili się chrześcijanie rosyjskojęzyczni, czyli gdzieś tam pewnie pochodzenia rosyjskiego i ukraińskiego, pobili się do tego stopnia, że szeryf musiał przyjechać, policja ich rozdzielać. To niestety są fakty i taka była prawda. Na szczęście w Polsce jeszcze do tego nie doszło, na razie tylko się ludzie wymieniają jakimiś tam póki co postami na internecie, myślami. Mówię, zarówno jacyś tam publicyści, ale chrześcijanie też strzelają sobie wersetami do siebie z różnej strony jakimiś tam. I niech tak zostanie, póki co może kulturalnie. Mam nadzieję, że to dalej nie pójdzie. Ale ta myśl właśnie pozostaje. Zresztą jeszcze jedna myśl, że nasz znajomy pastor, który mieszka na Białorusi, ale ma obywatelstwo ukraińskie, chciał wówczas pewnego studenta, człowieka nawróconego z Nepalu bodajże, umieścić w szkole biblijnej, to było chyba we Lwowie. I nie zgodzono się. Chrześcijanie się nie zgodzili, dlatego że ten pastor nie mówił po ukraińsku. Rozumiecie, takie już nacjonalistyczne rzeczy. Stwierdzili się, że jesteśmy braćmi, ale tutaj już w związku z tym coś nie. No więc wracam do tego pytania, że powiedział ten biskup wtedy, no widać po której Bóg jest stronie. Ja się zastanowiłem, no tak, jedni ludzie, drudzy się modlą do tego samego Boga. Podejrzewam, że w Polsce też ludzie jedni modlili się o to, drudzy o to, nawet w tych wyborach. Tak się tak podejrzewam, czy nie podejrzewam, jestem przekonany. Więc po której stronie jest Bóg? Takie pytanie tak samo wtedy zadałem i tak samo dzisiaj. I może ta odpowiedź nie będzie oczywista, ale chodzi mi o to, że ludzie próbują, tak powiem, wkręcać Boga w swoją stronę, wkręcać czy angażować w bycie stroną, w błasca za pomocą ludzkiej retoryki. Ja tutaj o tej ludzkiej retoryce troszeczkę powiem, bo za chwilę przejdziemy do przykładów biblijnych, bo ja moim celem dzisiaj nie jest uprawianie polityki czy przekonanie was do czegoś, tylko pokazanie, że te mechanizmy, które mamy dzisiaj, one wcale nie są nowe, że to nie są wynalezione z okazji tych wyborów. To wcale tak nie jest. Mianowicie, co mam na myśli, że jest ludzka retoryka, która wciąga ludzi, pokazuje, że nie możesz być obojętny, ale musisz być po jakiejś stronie, musisz stanąć. Nawet jeśli nie jesteś po stronie, to znaczy, że jesteś po stronie. No i to, i słuchajcie, te moje notatki, żeby nie było, one były zrobione gdzieś mniej więcej 7 lat temu. Mówię, to dzisiaj korzystam z ich inaczej, ale tu mam zanotowane właśnie a propos wyborów. Kiedy 7 lat temu, pamiętam, rządziła ta w Polsce ta odwrotna opcja, tak? W 2013 roku. Mówię, i mechanizm był dokładnie ten sam, tylko że inne treści wstawiano. Czyli jeśli nie idziesz na wybory, to niedobrze, bo pozwalasz, żeby ci byli u władzy, czy tam nie doszli do władzy, czy doszli do władzy, czyli musisz być z nami. My jesteśmy tym właściwą opcją. Jeśli nie głosujesz za nami, to jesteś przeciwko nam. I nawet jeśli zostaniesz w domu, to też popierasz zło. Mówię, i to już nieważne, jaka opcja rządzi, kto rządzi, jakie tam treści są wstawione. I odwołam się tylko do wypowiedzi takiej, które teraz słyszałem, że już teraz sami politycy to mówią. Na przykład pan Włodzimierz Czarzasty, to raczej no z lewicy, czyli z tej opozycji, ale nie takiej konkretnej, nawet powiedział, że właśnie takie nawoływanie, że musisz być z nami, że mówi, to jest jak jakaś ortodoksyjna sekta, użył takiego zdania. No i nie sposób się z tym nie zgodzić. I z kolei jakaś z kolei tam blogerka czy polityczka znowuż powiedziała, że mówię tu o Polsce, że ci ludzie, którzy że bardziej gardzi tymi ludźmi, którzy nie poszli na wybory, niż na przykład wyborcami PiS-u. Tu zacytuję konkretnie. Czyli, że jak nie poszedłeś, to też jesteś zły, czyli nie możesz być obojętny. Czyli na czym mniej więcej to polega, że my reprezentujemy dobro, nie możesz, jeżeli jesteś po drugiej stronie, to znaczy, że głosujesz na, czy tam jest, jesteś za złem, ja już nie będę używał słowa głosujesz, bo jeżeli jesteś jakby obojętny, to też jesteś za złym. I takie jest teraz współczesne słowo legitymizujesz, legitymizować, prawda? Jeśli idziesz, na kogoś tam oddajesz głos, to legitymizujesz to, czyli legitymizujesz na przykład kłamstwo, zaściankowość, faszyzm, albo z kolei no, legitymizujesz rozpustę, aborcję, homoseksualizm, legitymizujesz, a jeśli nie zostałeś w domu, to też legitymizujesz, bo nie spowodowałeś zmiany. Zobaczcie, jak to działa. Czyli jesteś, chcesz czy nie chcesz, jesteś po jakiejś stronie. Tak to działa. I mówię, te moje przemyślenia są sprzed 7 lat, chcę wam powiedzieć. Także to nie jest nic nowego. Ale chcę wam powiedzieć, to nawet nie jest wynalazek tych czasów, bo ja analizowałem właśnie pod tym kątem Biblię i życie Pana Jezusa Chrystusa i okazało się, że Jego całe życie, Jego cała służba była niczym innym jak próbą wciągnięcia Go w jakąś stronę, próbą zaklasyfikowania i tego, żeby Pan Jezus coś legitymizował, żeby ludzie wciągnęli Go na swoją stronę, żeby legitymizował, czyli upoważniał ich jakieś miejsce. I może pierwsze miejsce, które mi się kojarzy z Biblii, tak zasygnalizuję, bo wiem, że wszyscy to znamy, mniej więcej jest z Łukasza 13. Mianowicie tam jest takie miejsce na początku, kiedy przyszli niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. Taka przyszła wiadomość. Tak ciekawe. Straszne, prawda, że coś takiego się stało. Wyobraźmy sobie dzisiaj, że jacyś chrześcijanie, jacyś są prześladowani. No to, że o prześladowaniu chrześcijan się nie mówi, to jest już inna historia, że to są rzeczy przemilczane. Ale najprawdopodobniej pastorzy, duchowni by jakieś petycje podpisywali, by mówili, a jak można, zróbmy jakąś petycję, jakieś coś, to jest straszne. Co to za władza, ten Piłat? No rzeczywiście, to nie była fajna władza, to nie ma się co tutaj oszukiwać. Nie mówili, wiecie, kogo on reprezentuje, ten Piłat, by pewnie powiedzieli, samo zło, to piekło, no pewnie tak, ale ciekawe było postawa Pana Jezusa, który ciekawe słowa powiedział, mówi, czy myślicie, że Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni, że tak ucierpieli? Bynajmniej, lecz jeśli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. To ciekawe, Pan Jezus wcale się nie opowiedział jakby po stronie ich, czy nie zganił tej okrutnej władzy, tylko zwrócił zupełnie na coś innego uwagę. Tak jakby, mówi, nie, to mnie nie wciągajcie w jakieś, żebym podpisywał petycje jakieś, żebym potępiał Piłata, w ogóle zostawcie mnie. Takie mam wrażenie. Zwrócił uwagę na coś innego, jeśli się nie upamiętacie. To też słowo dzisiaj bardzo powiedział, za to słowo pewnie by został zbanowany, tak mówiąc językiem wirtualnym dzisiaj. Pewnie by został uznany to za bowę nienawiści, że on powiedział z tego, to powie, jeśli się nie upamiętacie, wszyscy poginecie. Następna rzecz, to jest ciekawe, że w Ewangelii Jana czytamy, że chcieli go nawet, czy właściwie wcześniej mówi, że w 18:36 Ewangelii Jana Pan Jezus mówi, moje królestwo nie jest z tego świata. On to wyraźnie powiedział, że moje królestwo nie jest z tego świata. A w 6 rozdziale i 15 wersecie czytamy, że chcieli go nawet obwołać królem. To jest bardzo ciekawe. Czyli chciano zrobić z niego mówi, Jezus poznawszy, zamyślają podejść i porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. Zobaczcie, mieli ochotę zrobić z niego króla, czy prezydenta, czy tam jakiegoś władcę, ale wycofał się z tego, musiałby wtedy podejmować decyzje, których nie chciał podejmować. To jest ciekawa rzecz, nie chciał się w to mieszać i powiedział, że moje królestwo nie jest z tego świata. Jak zobaczyłem, cała jego służba na ziemi to właściwie pokuszenie ze strony ludzi, którzy chcieli go wciągnąć na jakąś stronę i zaklasyfikować. Jedna ciekawa rzecz to jest, dotyczy płacenia podatków cesarzowi. W Mateusza 22 i od 15 wersetu mamy tą historię, kiedy mówił do Pana Jezusa, że jak pisze, wtedy faryzeusze odszedłszy naradzali się, to jest ciekawe, jakby go usidlić słowem, i wysłali do niego uczniów swoich wraz z Herodianami, którzy powiedzieli: nauczycieli, wiemy, że jesteś szczerej drogi Bożej, wprawdzie uczysz, na nikim ci nie zależy, albowiem nie oglądasz się na osobę ludzkie. Powiedz nam przeto, jak ci się zdaje, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie? A Jezus, poznawszy ich złośliwość, rzekł: czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Oni przynieśli mu denar i rzecze im: czyja to podobizna i czyj napis? Powiadają: cesarza. Wtedy mówi do nich: oddawajcie więc, co jest cesarskiego cesarzowi, a co Bożego Bogu. Gdy to usłyszeli, zdziwili się, po czym opuścili go i odeszli. Chciano zaklasyfikować na siłę Pana Jezusa. Nie masz innego wyjścia. I to jest zobaczcie, jak go podeszli. Faryzeusze chcieli go usidlić słowem. Mówi: my cię wepchniemy w którąś z szufladek. Musisz być po której stronie. I ciekawe, wysłali swoich uczniów z Herodianami. Herodianie, czyli zwolennicy Heroda, króla Heroda. I mówi tak. I jeszcze mu powiedzieli, podbechtali go: wiemy, że jesteś szczery i drogi Bożej uczysz, wprawdzie, i na nikim cię zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. No to w takim razie, jak jesteś taki mądry, to nam powiedz, czy godzi się, czyli wolno, czy się powinno płacić podatek cesarzowi, czy nie. Pomyśleli, no tu cię mamy. Bo jak powiesz, że no tak, trzeba, to my powiemy, no jak to? A ty wiesz, ten Herod, jaki on jest bezbożny, ty wiesz, na co te pieniądze idą, czy ty wiesz, co w ten sposób ty będziesz legitymizował rozpustę, bałwochwalstwo, te wszystkie rzeczy, tą okupacyjną władzę, to będziesz legitymizował. Mamy cię. A jeżeli powiesz, że nie, aha, podburzasz ludzi, żeby nie płacili, żeby łamali prawo, no to też cię mamy w takim razie. I tutaj Pan Jezus oczywiście, używając mądrości swojej, Bożej, właśnie powiedział to, co dzisiaj jest i przysłowiowe, i wszyscy ludzie, nawet nie znający Biblii, znają, że co jest cesarskiego, dajcie cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu. I oni już nie mogli nic za to odpowiedzieć. Ale była znowu próba, po której stronie jesteś, czyli legitymizuj, Panie Jezu, którąś stronę, że tak powiem. Więc nie pozwolił się tutaj na wkręcenie. Nie chciał. Jest jeszcze inne miejsce, też w Ewangelii Łukasza. Jezus na przykład nie chciał, aby wkręcono go, aby znowu legitymizować na przykład którejś strony, jeśli chodzi o dłużników. Jest taki w 12 rozdziale Ewangelii Łukasza, od 13-14 wersetu, tam jest napisane, że pewien człowiek do niego powiedział: powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on powiedział: człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Pan Jezus wcale nie chciał wchodzić w te rzeczy, żeby bracia się sądzili gdzieś tam o miedzę czy o schedę po swoich rodzicach. I znowu Pan Jezus mówi: legitymizuj którąś stronę, stań za mną. Nie chciał tego. Nie zrobił tego. I znowu to, co u nas, mówię, przerabialiśmy, mówię, w naszym kościele i w wielu kościołach, temat małżeństwa. Małżeństwa, powtórnego małżeństwa i rozwodu. I słowa zapisane w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale, mianowicie Pan Jezus mu wypowiada się tam, że ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny przeteczeństwa i poślubił inną, cudzołoży. A kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. Dlaczego o tym mówię? Bo mówię, to przeżywaliśmy, ludzie przeżywają, którzy gdzieś tam rozwodzą się, czy chcieliby powtórnie się ożenić, czy wyjść za mąż, czy też oceniają w ogóle tą sprawę. I ten werset, który jest cytowany często przez wielu z różnych stron, jest rozkładany na czynniki pierwsze, a co to znaczy wyjąwszy powód przeteczeństwa, a co to jest dokładnie przeteczeństwo, czy to nie jest cudzołóstwo, więc to są inne rzeczy. I dzisiaj o tym nie będziemy mówić. Mówię, pozwólcie, że nie będziemy się w to zagłębiać, bośmy się nie zagłębiali, tylko kiedy to czytałem, to nagle zobaczyłem początek tej całej historii. Dlaczego w ogóle doszło do tego, do tej rozmowy? Czemu zawdzięczamy ten werset w Biblii? Czy dlatego, że Pan Jezus powiedział, no teraz słuchajcie, zrobię wam nauczanie, konferencję na temat małżeństwa, na temat rodziny, na temat jak to powinno wyglądać, są takie ciężkie czasy. Nie, czegoś takiego nie miało miejsca, tylko czytamy w trzecim wersecie i przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc, czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny. To jest ciekawe. Przyszli kusząc go i mówiąc, czyli krótko mówiąc, oni mieli z jednej strony mieli w głowie to, co powiedział Mojżesz, że przepraszam, to co Bóg na początku powiedział, że będą ci dwoje jednym ciałem, potem mieli w głowie to, co Mojżesz powiedział, że wolno dać list rozwodowy oraz nauki różnych rabinów, którzy też mówili, że nawet jeśli człowiek po prostu nie chce, to może mężczyzna może się rozwieść, czy tam żona mu tam coś nie odpowiada, to też z takiego czy innego powodu może ją zostawić. I mieli te pytania i chcieli krótko mówiąc powiedzieć, Panie Jezu, a Ty co byś tu legitymizował? Którą byś opcję czy legitymizujesz rozwód, czy legitymizujesz nie ma, że całkowicie nie, mówię, bo to też jest tak, no jeśli na coś się, ja mówię, jako pastor stanę na takim oczywiście też wyzwaniem, ktoś mówi, czy ty legitymizujesz rozwody, bo tak to też wygląda, prawda, czy udzielacie, czy ślubem rozwodników i tutaj do Pana Jezusa jest dokładnie to samo, co ty legitymizujesz? I ta odpowiedź też myślę, że nie jest chyba nikogo do końca zadowalająca, bo nie będziemy się na tym w tej chwili rozwlekać. Pan Jezus nie jest za rozwodem. Powiedział, że ktokolwiek by opuścił, odprawił swoją żonę z wyjątkiem, czy tam wyjąwszy powód przeteczeństwa, poślubił inną cudzołoży. Znowu nie chciał, nie pozwolił sobie na klasyfikowanie, szufladkowanie, czyli po której stronie, którego rabina jesteś. Znowu klasyfikowanie. Nawet jeśli nic nie powiesz, to tak jak mamy tutaj, to mamy w naszych czasach, to też pewnie legitymizujesz poprzez milczenie. Ja powiem tak, dlaczego to mówię, bo spotkałem się z takimi już niejednym postem, czy nawet ze strony chrześcijańskiej ktoś powiedział, że największym grzechem jest milczenie. Niektórzy chrześcijanie to piszą, że dzisiaj nie można milczeć, czyli nie wiem, powinieneś pójść, nie wiem, na jakąś manifestację, nie wiem przeciwko komu właściwie, czy przeciwko, nie wiem, wojewodzie, czy prezydentowi miasta, no, nie, no tak sobie żartuję trochę, nie wiem, że nie powinieneś milczeć. Czyli to też taki zarzut. I Ta historia jeszcze, tutaj właściwie jest jedna ostatnich, którą chciałbym przywołać, to historia z Ewangelii Jana, z 8 rozdziału. To jest historia kobiety przyłapanej na cudzołóstwie. To jest temat ostatnio też nadużywany, czy wyciągany też w naszych czasach. Psuje się ta moralność. I tutaj jest ciekawa historia, nie będziemy może tego czytać, tylko całego, ale czytamy, że 8 rozdział Jana, 3 werset, że uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do niego nauczyciele, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. Mojżesz w zakonie kazał nam kamienować, a ty co mówisz? I to jest ciekawe, 6 werset podkreślę, a to mówili co? Kusząc go, aby mieć powód do oskarżenia go. No a Jezus schyliwszy się pisał palcem po ziemi. Co było później, wiemy, powiem za chwilę, co było, jeśli nie wiecie. Ale mówili to kusząc. Czyli tutaj już nie było nic teoretycznego, zauważcie. Tu już nie było możliwości, tak powiem, że ja się wstrzymam od głosu, nie pójdę na wybory i tak dalej. Tylko tak, no zobacz, przyłapano tą kobietę, są dowody, tak? Jest to, co w Słowie Bożym jest napisane, są kamienie nazbierane, więc powiedz nam, co trzeba zrobić, teraz tak jesteś taki, przecież ty Słowo Boże cytujesz, jesteś przecież Synem Bożym, Mesjaszem, no to teraz co będziesz legitymizował, tak powiem, co będziesz legitymizował, czyli tak, jeśli weźmiesz ten kamień, rzucisz na nią kamień, to co? No tak, niby to prawo mojżeszowe akceptujesz, ale tak, gdzie ta twoja miłość, o której mówisz, gdzie to przebaczenie, gdzie to miłosierdzie, o którym mówisz? Poza tym obawiam się, że zgodnie z prawem rzymskim oni nie bardzo mogli tak sobie kamienować. Mówili zresztą, że oni sami nie chcieli na przykład zabić Pana Jezusa, tak? Także tutaj, mówię, byłaby podpadziocha, tak krótko mówiąc, gdyby Pan Jezus wziął kamień. No bo to sprzeczne z jego nauką. No ale druga strona, jeśli teraz powiesz, że nie, aha, to w ten sposób popierasz, czyli legitymizujesz rozwiązłość, czyli życie pozamałżeńskie, zdradę i tak dalej. Legitymizujesz, czyli tak krótko mówiąc, milcząc mówisz, że tak można. No i to, co zrobił Pan Jezus, jest niesamowite, bo pisał palcem po ziemi. Oni wszyscy, jak zobaczyli, co pisał, to jeden po drugim zaczęli odchodzić. Została tylko kobieta. I Pan Jezus mówi, nikt cię nie potępił, niewiasto, gdzie oni są? Nikt, Panie. I wtedy Jezus rzekł, ja cię nie potępiam i ci odtąd już nie grzesz. I tu się na chwilę zatrzymam. Tego 7 lat temu w kazaniu nie powiedziałem, powiem do dzisiaj. Jakiś czas temu, podczas jakiejś dyskusji w internecie, jeden z pastorów młodszego pokolenia, ale taki znany, gdzieś ujmował się, czy pisał właśnie o LGBT w kościele, o homoseksualistach. Wiem, że nie słuchał mojego nauczania tego, bo ja to nigdzie nie zanieszczałem. Użył tego przykładu i mu powiedział, że Pan Jezus potępił faryzeuszy, a stanął po stronie tej kobiety, która była oskarżona o cudzołóstwo. Ja mu odpisałem zresztą i mówię, to hola hola, bracie, błąd. Pan Jezus nie stanął po stronie tej kobiety. Pan Jezus nie stanął po stronie faryzeuszy, ani po stronie kobiety. To były dwie strony. Pan Jezus dwóm stronom pokazał ich grzech. Taka jest prawda. To jest nadużycie i nieprawda, że Pan Jezus stanął po stronie tej kobiety. Powiedział, ja cię nie potępiam, ale co dalej? Idź i odtąd już nie grzesz. Ja znowu powiem, że pewnie ludzie, co całą historię cytują dzisiaj bardzo do tego, tylko do tego kawałka ostatniego wersetu, że ja cię nie potępiam, ale idź już nie grzesz, to już nie. Bo dzisiaj pewnie by to uznane zostało za mowę nienawiści. Pan Jezus zostałby zbanowany, krótko mówiąc, za to. Czyli ja tak myślę, że ludzie by chcieli usłyszeć dzisiaj Ewangelię, ja cię nie potępiam od Pana Jezusa, ale już słowa idź już nie grzesz, to nie. Ja wiem, że to jest do wszystkich właśnie i do ludzi, którzy żyją we wszelkiej rozwiązłości, czy przedmałżeńskiej, czy w cudzołóstwie, w małżeństwie, czy w rozwiązłości homoseksualnej. I Pan Jezus wie, że do nich to mówi, ja ci nie potępiam, ale idź i już nie grzesz, masz łaskę, możesz być wolny przez to. Tak, tak jest. I mówię, więc to jest nadużycie. I to jest niestety dzisiaj, mówię, zabronione. I tak jeszcze tylko powiem o tym pisaniu, bo to już mówiłem, ale nie wiemy, co Pan Jezus tam napisał. Ale mnie się zawsze przypomina ta historia. No właśnie, jeszcze jak żeśmy byli w poprzednim miejscu, rozdawaliśmy chleb, mieliśmy takie sobotnie spotkania. Andrzej pamięta, mieliśmy spotkanie kiedyś z takim, przyszło kilka osób, między innymi przy jakiś chłopak, który pierwszy raz przyszedł do kościoła. Mieliśmy rozważanie słowa, śpiewaliśmy, piliśmy herbatę, ciastka, a na koniec się modliliśmy. I to było gdzieś po świętach czy po Sylwestrze. I zostały takie, jak się mówi, wyroczki. Zrobiliśmy takie kiedyś wyroczki, czyli takie wersety, które, no tak trochę dla żartu, pół żartem, pół serio, losowaliśmy, dawaliśmy ludziom tam z miasta, żeby zobaczyli, co Bóg do nich mówi. Ja nie mówię, że to jest sposób Boży prowadzenia na co dzień dla chrześcijanina. To nie, no, ale to tak żeśmy wtedy zrobili. Czasami Bóg może tak powiedzieć. I na koniec tej modlitwy temu człowiekowi, którego tam chyba pierwszy raz widzieliśmy, nie wiem czy on przyszedł, poczęstowaliśmy go tym wersetem. I on wziął. Pamiętamy to, że stanął jak wryty, zamurowany, zaczęły mu ciec łzy z oczu, nie mógł się ruszyć właściwie, nie powiedział nam, co było w tym wersecie napisane. Po 2 tygodniach bodajże ten człowiek popełnił samobójstwo, tak się stało. Ale Bóg do niego przemówił, także nie wiemy, co Jezus napisał do tych faryzeuszy, ale im szczęki opadły. Wiem, że byli przekonani o swoim grzechu, tak samo jak ta kobieta. Nie pozwolił się zaklasyfikować Pan Jezus. I kochani, kończąc już to rozważanie, mówię, nie chcę przedłużać i kończąc to rozważanie i odnosząc do naszej sytuacji, która jest w kraju, to nie jest prawda, że według ludzkiej retoryki musisz być po jednej i po drugiej stronie, że i że Bóg teraz jest po której stronie jakoś tak szczególnie, może Bóg ma swoją stronę, którą ustalił w Biblii, i to, że jedni mówią, że jest tak i teraz my to reprezentujemy, zawłaszczamy, to nie jest wcale tak. Drugi list, tym zakończymy. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 18, albo od 17 do 19. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Bracia i siostry, chciałem, żeby was z tym zostawić. Nam Bóg powierzył słowo pojednania, nie słowo dzielenia. To jest to, co jest dla Polski i dla nas. Słowo pojednania. Pojednania z Bogiem. Ale chcę tu powiedzieć, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. O tym pojednaniu. Nie da się pojednać starego stworzenia z nowym stworzeniem. Nie ma czegoś takiego. Żeby nowe stworzenie żyło w Chrystusie, to nie chodzi o konkretnie innych ludzi, jakichś gorszych ludzi, jakiś gorszy sort. To tak wyrywam z kontekstu, powiem to szczerze, tak wyrywam z kontekstu. Tu chodzi o to, że ludzka natura, stara natura, we mnie jest też stary człowiek, stary Mariusz. Nie ma czegoś takiego jak pojednanie. Mamy być pojednani z Bogiem, a więc Bóg powierzył nam słowo pojednania i mamy służbę pojednania. I Bóg jest po swojej stronie. Miejmy odwagę, bracia i siostry, zawsze do swojego zdania i stanąć po stronie, którą uważamy za słuszną. Tak jak mówi nam sumienie, jak mówi nam Bóg, nie dajmy się wkręcić, tak jak ludzie próbują również wkręcić Boga w swoją stronę. Niech Jezus będzie uwielbiony.